Jesteśmy drugi list do Koryntian. To będą rozdziały 4 i 5. Potrzebuje pismo ona. Starszy? A ty nie jesteś wzrokowiec?
Spokojnie.
Dobrze. Będę czytał w częściach, częściami, bo tutaj jest kilka tematów. Najpierw 4 rozdział, od wersetu 1 do 6. Potem część 2, to będzie od 7 do 15. I potem część 3, od 16 do potem do 5 rozdziału, werset 10. A może zacznę od 3:17, dlatego że tam się zaczyna pewne zdanie, czyli taka myśl, o którą zaczyna apostoł. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, iż jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światło i zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Tu są pewne takie odniesienia do chwały, która była na obliczu Mojżeszowym, wtedy kiedy Mojżesz zstąpił z góry i otrzymał od Boga tablicę przymierza, i od rozmowy z Bogiem wtedy jaśniała mu twarz, tak że musiał zakryć swoją twarz, aby inni tego nie mogli tego widzieć, nie mogli tego oglądać, tak bardzo jaśniała jego twarz, więc musiał ją zakrywać czymś, jakimś tam materiałem, jakimś nakryciem. I tutaj mamy poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. To jest mniej więcej takie odniesienie, że tamto było stare przymierze i to poznanie było ograniczone w pewien sposób, i tamto poznanie nie było pełne, a teraz jest nowe poznanie na obliczu, nie na obliczu Mojżeszowym, tylko na obliczu Chrystusowym. I to jest nowe przymierze, które daje objawienie Boga przez Jego Syna w sposób lepszy, w sposób pełny. I o tym mówi Ewangelia. To znaczy mówi o tym, że Bóg chce się dać poznać człowiekowi. I nawet w Ewangelii Jana jest napisane, że jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Czyli Bóg chce się objawić każdemu człowiekowi, a objawia się właśnie przez Jezusa Chrystusa. To jest jedyna droga, jedyna możliwość przyjęcia objawienia od Boga o Nim samym. Ewangelia jest czymś, co jest dobrą nowiną o możliwości objawienia Boga każdemu człowiekowi, przyjęcia tego objawienia i również o możliwości uzyskania zbawienia, czyli ratunku przed sądem. ponieważ są dwie możliwości. Człowiek właściwie ma tylko dwie opcje. Albo przyjmie objawienie od Boga, czyli go pozna i wtedy uniknie sądu, ponieważ objawienie od Boga, poznanie go, jest uwarunkowane odpuszczeniem grzechów. Więc musi być jedno z drugim. Jeżeli człowiek chce Boga poznać, to jego grzechy muszą być odpuszczone, żeby stanął przed Bogiem i żeby mógł z Bogiem rozmawiać w ogóle. Wtedy, czyli to jest taki pakiet. Odpuszczenie win i poznanie Boga przez Jezusa. Opcja numer dwa to jest brak poznania Boga i sąd. Czyli potępienie wieczne. I właściwie opcje są dwie. Ewangelia to jest dobra nowina o opcji numer jeden. I Paweł pisze tutaj o tym, jak Ewangelię powinno się głosić, w jaki sposób, w jaki sposób on to robi. Pisze tak. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona, a to jest służba Nowego Przymierza, jak wcześniej pisze, nie upadamy na duchu. Ona została nam poruczona z miłosierdzia. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale składamy dowodu prawdy. Przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. To jest bardzo dla osób odrodzonych, które głoszą Ewangelię, to jest bardzo ważna rzecz. Dlatego, że czasem się zdarza, że Ewangelia jest głoszona w taki sposób, który ma pociągnąć jak najwięcej ludzi i to jest taki sposób trochę marketingowy. To znaczy, to jest takie przebiegłe postępowanie i fałszowanie Ewangelii czasem nawet, po to, żeby przyciągnąć jak najwięcej osób. No i jest tego całkiem sporo, o tym wiecie, że tak bywa, że na przykład głosi się pół Ewangelii. Czyli mówi się tak, Pan Jezus Cię kocha, wszystko będzie dobrze, ale nie mówi się, jesteś grzesznikiem i stan Twój jest taki, a taki, czyli nie mówi się człowiekowi, dlaczego powinien zostać zbawiony, tylko mówi się, będzie Ci lepiej. I krótko mówiąc, głosi się pół Ewangelii. A to nie jest cała Ewangelia, czyli ona jest sfałszowana. Albo mówi się do człowieka, słuchaj, jeżeli się nawrócisz do Pana Jezusa, będziesz bogaty. Słyszeliście o takich Ewangeliach, prawda? Będziesz piękny, zdrowy i bogaty, czyli opłaca się nawrócić do Pana Jezusa. Natomiast nie mówi się o tym, że istotą upamiętania i przyjęcia zbawienia jest po prostu ratunek przed sądem. Czyli trzeba postawić diagnozę z jednej strony, a z drugiej strony trzeba powiedzieć o obietnicy. I jak apostoł Paweł na przykład mówił pierwsze kazanie, to zdecydowanie mówił o jednym i o drugim. I wtedy ci, którzy go słuchali, wtedy byli głęboko poruszeni, bardzo głęboko byli poruszeni tym jednym i drugim właśnie, i pytali go, co mają czynić. I on wtedy mówi, upamiętajcie się. To jest pierwsza rzecz. Szczerość, brak przebiegłości. Nie trzeba tej przebiegłości, bo Ewangelia jest prosta. A człowiek, który głosi Ewangelię, powinien być przejrzysty. Dlatego przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Czyli jestem szczerym człowiekiem, nie udaję kogokolwiek innego, tylko mówię i jestem taki, jak to, co mówię. Dlatego mogę polecić siebie samego w sumieniu wszystkich ludzi, żeby oni zobaczyli, że ja nie mam tylko pewnej formuły, którą przedstawiam. Nie jestem takim akwizytorem, który przychodzi po prostu z pewną rzeczą, którą chcę koniecznie sprzedać. Jestem, bo to mnie zmieniło. I każdy, kto przychodzi do mnie, słucha mnie, albo ja przychodzę do niego, on widzi po prostu, że to mnie zmieniło, że jestem innym człowiekiem. Dlatego właśnie jeżeli przy zwiastowaniu Ewangelii nie ma czegoś takiego, że ludzie widzą inność człowieka, który głosi, no to właściwie niewiele z tego wyjdzie. Bo albo jesteśmy inni, bo nasze życie się zmieniło i jesteśmy inni niż ten świat i głosimy coś, co jest dla świata nowe, jest dla świata inne, jest nawet czasami świat przyjmuje, tak zwany świat, to znaczy ludzie, którzy nie żyją z Bogiem, przyjmują to wszystko w sposób nawet czasem niechętny, bo to jest zupełnie inna, to są zupełnie inne wartości, system wartości i zupełnie inny sposób myślenia. Albo tak to robimy, albo niestety nic z tego nie wyjdzie. Paweł wcześniej, w drugim rozdziale, pisze bardzo ciekawą rzecz taką. To są wersety w drugim rozdziale. To jest werset 15 i 16. Poprzednia strona. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. I to jest 15 werset, mówi o tym, że człowiek, który głosi Ewangelię, jest wonnością Chrystusową. To znaczy, że on jest przeniknięty Ewangelią do tego stopnia, że aż nią pachnie. To jest coś takego jak, wiecie, jak coś nasyci się czymś, prawda? To zaczyna mieć odpowiedni zapach. Więc człowiek, który jest, żyje, mówi jak Słowo Boże, żyje tym, co mówi, to aż wydaje woń. I jeżeli zna Pana Jezusa, jeżeli Chrystus jest w nim, jeżeli go przenika, to ta woń będzie się wydzielać. I teraz ta woń będzie różna dla różnych ludzi. Dalej w 16 wersecie jest to woń śmierci ku śmierci dla jednych i woń życia ku życiu dla drugich. I dlaczego tak jest? Dlatego, że są ludzie, którzy Boga szukają. I dla takich ludzi, jeżeli taka woń będzie im dostępna, to oni będą ku niej szli. Bo oni tego życia chcą. Wobec tego oni będą tego pragnęli. Im to będzie przyjemne. Nawet w 15 wersecie w oryginale jest napisane, że dla wonność Chrystusowa jest dla tych, którzy dają się zbawiać i dla tych, którzy dają się potępiać. To znaczy, że ci ludzie podejmują pewne decyzje. Bóg chce, żeby się dali zbawić, szatan chce, żeby się dali potępić, a oni są w środku, między. I to jest właśnie tak, że człowiek jest po prostu pomiędzy, między dwoma światami, tak jakby miał podjąć decyzję i jest po prostu walka, no, nie da się ukryć. Bóg chce, przedstawia decyzję, ale nie gwałci wolnej woli. Natomiast człowiek pozostaje pod innymi wpływami, które no, też mu bardzo odpowiadają. I są ludzie, którzy są na tyle wrażliwi, że na przykład oni nie czują się w tym świecie w sposób taki bardzo wygodny i czegoś poszukują, czegoś więcej. Chcieliby coś im nie daje spokoju. Pewnie to mieliście przed nawróceniem, ja to miałem, a wielu ludzi to ma, że oni czują się tu po prostu niewygodnie. Natomiast inni czują się tu bardzo dobrze, są urządzeni, jak to się mówi, i ten świat właściwie im wystarczy. Nie potrzebują niczego więcej. Mają pieniądze, są usytuowani i tak naprawdę dobrze się bawią. Właściwie te ich cielesne przyjemności im wystarczą i nie zadają sobie specjalnych pytań, na przykład na temat wieczności, nie zadają sobie pytań na temat śmierci, po prostu sobie żyją. I są tacy ludzie, którzy jeżeli usłyszą Ewangelię albo spotkają się z osobą, która jest właśnie w Chrystusie, to dla nich wręcz taka wonność jest odrazą. To jest dla nich wręcz coś, co jest nieprzyjemnym zapachem. I jeżeli oni ten zapach uważają za nieprzyjemny, jeżeli będą odrzucać tą wonność, to odrzucają ku śmierci, na własną zgubę. Ale najważniejsze jest to, co Paweł mówi tutaj. Myśmy wonnością. To znaczy, my jesteśmy przesyceni Panem Jezusem. I wtedy my jesteśmy tą wonnością. Ku śmierci albo ku życiu. I wtedy widać, że są ludzie, którzy będą lgnąć i są ludzie, którzy będą to odrzucać. Będzie albo, albo. Spotkaliśmy też z Anią takich ludzi, którzy gnęli sporo i są również tacy właśnie, którzy odrzucają, którzy po prostu widzą, że o, zupełnie nie będziemy w ogóle rozmawiać. Dalej w 4 rozdziale Paweł pisze, że Bóg świata tego, 4 werset, zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. To właśnie są ci, którzy negatywnie odbierają tą wonność. Bóg tego świata zaślepił ich umysły, ponieważ na to pozwolili. Książę tego świata jest napisane, że diabeł to jest książę tego świata. To jest osoba, która w okręgach niebieskich działa i która ma dostęp do umysłów, ma dostęp do serc w taki sposób, że zaślepia umysły niewierzących. To znaczy powoduje, że ci ludzie nie widzą światła. Światła dobrej nowiny o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Jeżeli dadzą się temu wszystkiemu w taki sposób znęcić, że tak powiem, no to nie będą tego widzieć. Będą ślepi. A Paweł mówi, nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa, bo Bóg, który rzekł z ciemności, niech światło zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Tak jak Bóg powiedział, że z ciemności niech zaświeci światłość, tak samo jest w życiu. W życiu człowieka jest potrzebne, człowiek jest normalnie w ciemności, zanim pozna Pana Jezusa, to znajduje się w ciemności, w niewoli grzechu, w takiej duchowej pustce. I czasem to wraca, a nawet niektórzy ludzie są zdesperowani już całkiem i szukają różnych wyjść w alkoholu, w różnych innych rzeczach, które zresztą są wyjściami na bardzo krótką metę i nie dają tak naprawdę odpowiedzi. Ale dokładnie tak, że człowiek, żeby wyjść z ciemności, to musi mieć rozświecone serce. Tak jak Bóg powiedział, z ciemności niech światło zaświeci, tak w człowieku to serce, które jest pogrążone w ciemności, musi zostać rozświetlone, żeby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym, bo nie ma innej drogi, tylko jest Pan Jezus. I to jest wielki skarb, coś takiego, to znaczy to rozświecone serce, to światło, które jest w człowieku zbawionym, odrodzonym, to jest wielki skarb, a Paweł pisze dalej, że ten skarb jest w naczyniach glinianych. Dlaczego? Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I my czasami się tak zastanawiamy, że to jest jakieś dziwne, niezwykłe, że Bóg włożył coś tak cennego do tak kruchego naczynia, jakim jest nasze ciało, jakim my jesteśmy. Czyli krótko mówiąc, Bóg zamieszkał w takim czymś, co jest takim prochem. Choruje, umiera, w dodatku jeszcze ma takie problemy, jakie mamy, o których czasem słychać, jak się modlimy. A jednak Bóg w nas mieszka, w tych ludziach, którzy zostali narodzeni na nowo. I Bóg nam chce pokazać, dlatego między innymi, że przez to, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I apostoł Paweł miał kiedyś taką modlitwę, bo miał najwyraźniej jakąś chorobę, która dręczyła go mocno. Tak jest napisane, że to była jakaś słabość cielesna, choroba. I modlił się do Boga, żeby to go opuściło, żeby ta słabość go opuściła. I to jest taki fragment z drugiego listu do Koryntian też. Może ja go przeczytam. A to jest ten sam list. I Paweł, 12 rozdział od wersetu 7 do 10 pisze tak. Bym się więc nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. lecz powiedział do mnie: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Paweł prosił o uzdrowienie. No bo dlaczego nie? Trzeba prosić o uzdrowienie, jak człowieka coś boli. Ale Bóg mu powiedział: masz dosyć mojej łaski, i żebyś wiedział, że moc, Boża moc, objawia się w ludzkiej słabości. A jeszcze Paweł zrozumiał tą lekcję, bo mówi, że abym się z objawień moich zbytnio nie wynosił. Czyli Bóg mu pokazał właśnie w sposób taki praktyczny w życiu, pokazał mu, że owszem, Bóg działa w naszym życiu, i tylko że my jesteśmy w stanie wynosić się, my jesteśmy w stanie popaść w pychę, jeżeli Bóg w nas działa. I dlatego Bóg to wszystko, co jest takie wspaniałe, złożył w tak kruchym naczyniu, jakim jest Paweł, jakim jest każdy z nas. Żebyśmy sobie nie pomyśleli przypadkiem, że moc, która działa poprzez Pawła, poprzez nas, czasem, bo bywa taka sytuacja, że kładziemy ręce, ktoś jest uzdrowiony, mówimy, ktoś na przykład jest przekonywany, albo mówimy Ewangelię komuś, ktoś się nawraca, albo inne rzeczy, które Bóg na przykład czyni przez nas, żebyśmy przypadkiem sobie nie pomyśleli, że to z nas. I dalej Paweł pisze tak: zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na naszym ciele się ujawniło. I Bóg nie dopuszcza do tego, żebyśmy my, chociaż nawet byśmy leżeli i płakali, to żeby nadeszła jakaś totalna klęska, żeby skończyło się to, co miało trwać. Jeżeli nawet jesteśmy uciskani, to Bóg nie dopuści do tego, żebyśmy byli pognębieni. Jeżeli nawet jesteśmy zakłopotani, to nie będziemy zrozpaczeni. Nie opuści nas nawet, jeżeli jesteśmy prześladowani. A jeżeli jesteśmy powaleni, to i tak nie będziemy pokonani, dlatego że Bóg w nas mieszka. I zawsze tak jakoś jest, że człowiek, który jest odrodzony, jak Bóg w nim działa i jak nawiązał z Bogiem tą relację, jak zawarł przymierze, bo to jest wspaniała rzecz. Bóg w nas działa, Bóg w nas jest. Dlaczego? Na podstawie przymierza. A przymierze ze strony Boga jest niezerwalne. Dlatego jest napisane: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. I żeby nie wiadomo, co się działo, to musimy o tym pamiętać, że przymierze z jego strony jest trwałe. Dlatego właśnie nawet jeżeli będziemy powaleni, to nie będziemy pokonani. A jeżeli upadniemy, to On nas podniesie. I możemy upadać wiele razy. I problem nie jest w tym, że my upadamy. Niektórzy ludzie mają problem dlatego, że oni Bogu zarzucają to, że upadli. Patrzą na to wszystko nie tak, jak trzeba, dlatego że to, że upadamy, to jest normalne, ponieważ jesteśmy tylko ludźmi. Ważne jest to, że Bóg nas zawsze podnosi. Nigdzie nie jest napisane, że jeżeli człowiek nawiązał z Bogiem osobistą relację, jeżeli zawarł z Bogiem przymierze, jeżeli przyjął Ducha Świętego, to nigdy nie upadnie, to nigdy w jego życiu nie będzie problemów, to nigdy nie będzie burzy. Pamiętacie słowa Jezusa, prawda? Przyjdą burze, przyjdą deszcze, ale będzie dom postawiony na skalę i będzie trwał. Dalej pisze Paweł o śmierci Jezusa, że na ciele swoim, zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszącym, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. To jest obietnica zmartwychwstania. Dlatego że Jezus umarł za nas, my czasami, Paweł nawet pisze o tym, że był bity, że był prześladowany do tego stopnia, że nawet był chłostany, był kamienowany. ale życie Jezusa kiedyś ujawni się na Jego ciele, dlatego że On zmartwychwstanie. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem i my wierzymy, dlatego też mówimy. Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. To znaczy, że dostaliśmy nowe życie dzięki Jezusowi i stawi nas przed sobą w nowych ciałach wtedy, kiedy nastąpi zmartwychwstanie. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. I Paweł mówi o tym, że on i jego współpracownicy bywają w takich trudnych sytuacjach, również ze względu na tych, którym głoszą, do których szli i w drodze bywali na przykład prześladowani. I to się dzieje po to, żeby więcej było uczestników łaski, czyli coraz więcej osób, żeby słyszało Ewangelię. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak też ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Nie wiem, czy macie takie czasem odczucie, że jest pewien postęp, bo się starzejemy. No nie wszyscy jesteście niektórzy młodzi, nie? Ale tak jest, że człowiek zewnętrznie się starzeje, ale ma w środku, wewnątrz, coś takiego, co jakby nie starzało się proporcjonalnie do tego, co jest z ciałem. My to z Anią mamy cały czas, że to po prostu jest jakaś jedna wielka pomyłka. Te siwe włosy na przykład moje, które się gdzieś tu pojawiły. To jest jakaś jedna wielka pomyłka. Ja nie mam braku.
Nie, w ogóle nie.
Ale, albo ich częściowy, albo całkowity brak, nie? To jest jakaś pomyłka, to jest nieporozumienie. I rzeczywiście, no bywa tak, że ja chcę zrobić coś takiego jak młody człowiek bardzo, a tu nie bardzo się da, bo mi kręgosłup na przykład nawala. Okazało się, że nie wziąłem pod uwagę tej różnicy. Tego, że wewnątrz, mój wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem, a ten zewnętrzny niszczeje niestety. Wewnętrznemu absolutnie. I to jest piękne, dlatego że wewnętrzny człowiek w nas zostanie. A zewnętrzny zostanie odnowiony kiedyś. To znaczy my, ciało, które jest na zewnątrz, to, które jest śmiertelne, zostanie kiedyś zamienione na ciało, które będzie nieśmiertelne. Natomiast ten zewnętrzny człowiek, który odnawia się z każdym dniem, on zostanie. On zostanie przyobleczony. Dalej o tym będziemy czytać. I dlatego nie upadamy na duchu zresztą, wiedząc o tym, jak to będzie. I nawet jeżeli ten kręgosłup czasem poboli, nawet jeżeli coś takiego się będzie działo, to ta nadzieja to jest wspaniała rzecz, że co z tego, że ja w tej chwili będę na przykład częściej chorował, bo będę stary.
To znaczy, że nas przybliża do tego.
Tak, oczywiście. To tylko bliżej tej chwili, kiedy ja będę miał nowe ciało i kiedy już nic nie będzie chorób, nie będzie płaczu, nie będzie smutku. Co więcej, w 17 wersecie jest napisane, że znaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Dlaczego? Dlatego, że my, ludzie odrodzeni, jeżeli mamy jakieś trudności, jeżeli mamy jakieś uciski, jeżeli przez te uciski przechodzimy, to przynosi nam to tylko chwałę w przyszłości. Dlatego, że te uciski to jest coś, co później będzie procentować. Chciałem wam przeczytać fragment listu do Rzymian. To będzie rozdział 5. I to będzie początek rozdziału 5. Tu jest napisane w pierwszych 5 wersetach tak. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Czyli ucisk wywołuje cierpliwość, cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. To wszystko, co jest trudnością w naszym życiu, tak naprawdę jest okazją do tego, żeby w mocy Bożej przez to przejść, żeby być coraz bardziej doświadczonym, coraz bardziej wypróbowanym i żeby kiedyś dostać większą nagrodę. I to nie jest tak, że Bóg nas zostawił i patrzy sobie na to z daleka i tylko nas kiedyś skasuje w odpowiedni sposób i da nam odpowiednią ilość punktów. Ponieważ Bóg z nami w tym wszystkim jest. On po prostu przychodzi z nami, to wszystko przechodzi. Dlatego mamy patrzeć na Niego. On jest początkiem, On jest dokończycielem naszej wiary. On z nami we wszystkim współpracuje z tymi, którzy Go miłują. Nie zostawił nas samych, jest z nami, a także pozwala nam, czy jest taką, z Niego właśnie jest ta moc, która pozwala nam przejść wszelką próbę. I później kiedyś odczuć tą ogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, i to dotyczy się nas, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I to jest kolejna wskazówka, bardzo praktyczna. Doświadczają wiekuistej chwały w przyszłości, przechodzą próby czy uciski ci, i to zwycięsko, bardziej ci, którzy nie patrzą na to, co widzialne, tylko na to, co niewidzialne. Czyli nie koncentrują się na tym problemie, który właśnie przechodzą, ale koncentrują się na tym, co jest niewidzialne, na Panu Jezusie, na obietnicy, na tym, że jest Bóg. Czyli ich umysł, ich wzrok jest skierowany tam, skąd przychodzi pomoc. I stąd jest napisane w psalmie: skąd nadejdzie mi pomoc? Oto pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Jeżeli Pan mój stworzył niebo i ziemię, to znaczy, że Jego pomoc będzie również skuteczna. Bo jak miał moc stworzyć niebo i ziemię, to ma moc mi pomóc. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga. Dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Ciąg dalszy. Namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem. To jest przechodni kawałek szmatki. Przechodni kawałek szmatki. To jest nawiązanie zresztą do tego, co przeżywał, co patriarchowie przeżywali. Dlatego, że patriarchowie mieszkali w namiotach, ponieważ byli przychodniami ziemi, która miała im zostać kiedyś dana. I to jest napisane w liście do Hebrajczyków. Że Abraham, Izaak i Jakub nigdy nie zbudowali sobie trwałego domu. Oni zawsze byli w drodze i zawsze byli w namiocie. Kiedyś ten dom będą mieli. I dlatego my, podobnie, dopiero jesteśmy przed wejściem do tej ziemi, która nam jest obiecana. I tam dostaniemy dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. No to jest oczywiste, prawda? No człowiek stęka po prostu, bo mu ciężko. Wzdycha w tym, co jest doczesne. Ale my, którzy mamy nadzieję, mamy pragnienie przyoblec się w domostwo, które jest z nieba. I to jest między innymi różnica między ludźmi, którzy są wierzący i się starzeją, a tymi, którzy nie mają nadziei i się starzeją. Byłem parę razy w Puławach, w Wisłoczku, tam gdzie mieszka bardzo dużo odrodzonych ludzi. I naprawdę chcę wam powiedzieć, że starzy ludzie, którzy tam mieszkają, a oni w większości są odrodzeni, to są zupełnie inni ludzie niż większość starych ludzi dookoła, na ogół. To są ludzie pogodni. Wcale nie znaczy, że oni są super zdrowi na ciele, ale z nimi zupełnie inaczej się rozmawia. są ludzie, którzy są pogodni, pełni nadziei, nie są skoncentrowani na sobie i na swoich chorobach. Jak się zacznie z nimi rozmawiać, to nie mówią wyłącznie o tym, co ich boli. Super, naprawdę zupełnie pomijam już fakt, że oni rzeczywiście nawet w większości mają taką jasność umysłu, że zupełnie normalnie się z nimi rozmawia. I to jest większość. Jak się patrzy na takich ludzi, to naprawdę nadzieja człowieka wstępuje, jest taka nadzieja, że jednak może nie będzie tak źle. Zresztą psalmista nawet mówi w którymś chyba w 90 psalmie, że zasadzeni w domu pańskim wydają owoc w późnej starości. To jest piękna rzecz. I jest nadzieja również, że jeszcze parę lat pociągniemy po prostu w dobrej kondycji. Może niekoniecznie fizycznej, ale Bóg nam tego udzieli. Dlaczego nie? Wzdychamy w tym doczesnym ciele, w tym namiocie, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba, jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Co to znaczy? To znaczy, że aby zmartwychwstać i zostać wziętym razem z Kościołem, musimy zostać znalezieni w wierze, przyobleczeni. Bo jeżeli w momencie, kiedy Kościół zostanie wzięty, będziemy pochłonięci światem, nasze serca będą ociężałe, będziemy troskami, przyjemnościami, tak jak mówi Pan Jezus, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie, bo jeśli wasze serca będą ociężałe, to po prostu zostaniecie.
Nie damy rady.
Ciężko to ciężko, no niestety. Wasze serca was przygwożdżą do ziemi i zostaniecie nadzy znalezieni, w sensie duchowym. Nie będziecie przyobleczeni w to, co trzeba, aby zostać wzięci. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. Czyli abyśmy dostali nowe ciało, a nie żebyśmy zostali tutaj. I żeby to, co śmiertelne, czy żeby nasze śmiertelne ciała zostały wchłonięte przez życie, przez to, co już nie będzie przez śmierć dotykalne. To jest rozwinięcie tego jest w 1 Koryntian w 15 rozdziale, jak ktoś chce. Tam jest cały wykład o zmartwychwstaniu ciał. Tam jest to szczegółowo napisane. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Piękny werset. Dlatego, że Bóg przysposobił nas do tego, żebyśmy kiedyś zostali przyobleczeni, a nie zewleczeni, a nie nadzy. Czyli to Bóg pracuje w nas, żebyśmy w momencie, kiedy przyjdzie zmartwychwstanie Kościoła, żebyśmy po prostu zmartwychwstali również. On pracuje, współpracuje z nami. I w dodatku, jako rękojmię, dał nam ducha. To znaczy, gdyby ktoś miał wątpliwości, czy jest zbawiony, to ma rękojmię w postaci Ducha Świętego, który w nim jest. I rękojmia to jest coś takiego jak... Co to jest rękojmia? To jest taka gwarancja producenta, prawda? Zwykle. No nie? Zwykle jest tak, że jest to gwarancja od producenta. Że producent gwarantuje jakość wyrobu. Są takie wyroby, które mają na przykład wieczną gwarancję.
Wieczystą
tak zwaną. I Bóg daje gwarancję. To znaczy, że jego wyrób jest doskonały.
Rękojmia to jest zapewnienie.
Zapewnienie. Jego wyrób jest doskonały. Czyli to, co on zrobił dla nas, jest doskonałe. To, co on nam dał, jest doskonałe. I jako rękojmię dał nam ducha. To znaczy Duch Święty, który w nas mieszka, przekonuje nas, że my jesteśmy dziećmi Bożymi. Rozdział 8 listu do Rzymian. Jest napisane w oryginale, że Duch Święty świadczy naszemu duchowi, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Zapewnia, dokładnie. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, bo oddaleni dlatego, że Pan Jezus jest po prawicy Ojca. A my przebywamy jeszcze na razie tu. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Prawda, nie? Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. No i tak jest, no każdy by raczej wolał wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego mówiliśmy, śpiewaliśmy, że to nie jest nasz dom. Apostoł Paweł zresztą pisze coś takiego w liście do Filipian, że właściwie sam nie bardzo wie, co jest dla niego lepsze. No ze względu na Filipian wolałby zostać, ale tak naprawdę to wolałby być u Pana. Umierając, czyli wychodząc z tego ciała. Apostoł Piotr mówi coś takiego do tych, do adresatów listu, mówi: dopóki jestem w tym ciele jeszcze, to muszę wam przypominać pewne rzeczy. I oni traktowali w sposób taki naturalny to, że to ciało jest tymczasowe. To znaczy, tymczasowość życia na tej ziemi była dla nich bardzo, bardzo oczywista. I to jest piękne, że my jesteśmy na tej ziemi tymczasowo i my po prostu powinniśmy mieć taką świadomość, że na razie jesteśmy w tym ciele. Dobrze jest i właściwie ta serce się wyrywa do Pana, żeby już być z Nim. Właściwie każdy by chciał, tylko problem jest wtedy, kiedy się myśli o bliskich. No ja bym chciał być z Panem już, nie? Ale bliscy zostaną tutaj. Są takie tego typu problemy. Ale naprawdę jesteśmy pełni ufności, wolelibyśmy wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Po co? Po to, żebyśmy zostali znalezieni przyobleczeni, a nie nadzy. Czyli to, że mamy gwarancję, to, że mamy rękojmie, wcale jeszcze nas nie sprawia, że możemy być stuprocentowo pewni z naszej strony, że my będziemy się Bogu podobać tylko dlatego, że mamy gwarancję. Bo to gwarancja jest ze strony Bożej. Natomiast my z naszej strony i w Bożej mocy mamy wykonać swoje 100%. Bóg wykonał swoje 100%, my swoje 100%. Jeżeli w nas jest życie, to w danym momencie, jeżeli by teraz się zawalił sufit, to jeżeli w kimś jest życie Boże, to idzie do Pana. Nie dlatego, że był doskonały, nie dlatego, że w tej chwili zdążył pokutować za ostatni grzech, który popełnił, bo jeżeli nie zdążył, a jest w nim życie, to i tak pójdzie do Pana, ponieważ krew Pańska wszystkie grzechy przykrywa. Jeżeli w nim nie ma życia, to nie idzie do Pana. Prosta rzecz. Proste dwie opcje. Natomiast chcemy podobać się Bogu. I tak powinno być. Dlatego, żebyśmy mogli zostać przyobleczeni, a nie nadzy znalezieni. I werset 10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. I tu jest mowa o tak zwanym Trybunale Chrystusowym, a nie o tak zwanym Sądzie Ostatecznym. To jest mowa o tym, że wszyscy wierzący, cały Kościół kiedyś po zmartwychwstaniu, po pochwyceniu, stanie przed Trybunałem Chrystusowym i Pan Jezus oceni służbę każdego z nas. Już wtedy nie będzie problemu, czy ktoś jest zbawiony, czy nie, bo to nie będzie sąd dotyczący potępienia czy zbawienia, tylko służby. I w tym momencie będzie osądzone taką próbą ognia to, czy w ramach służby dla Pana budowaliśmy z materiałów, które są trwałe, czy też budowaliśmy z siana, słomy i tak dalej. To jest pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, wersety 10-15. Jeżeli ktoś budował dla Pana zgodnie z Jego wolą, jeżeli to, co robił, było trwałe, to się ostanie i nagrody odbierze. Natomiast jeżeli to, co budował dla Pana, było byle jakie i tak naprawdę budował po swojemu, to okaże się, że po prostu to spłonie. Czyli nie zostanie z tego nic, ale tam jest napisane, ale on sam zbawiony będzie. Czyli zostanie po prostu bez tego, co wydawało mu się, że dla Boga zrobił. Tak czy inaczej, odpowiemy przed sądem Chrystusowym za te rzeczy, które robiliśmy. Odpowiemy również za uczynki, których nie zdążyliśmy pokutować. Dlatego, że jeżeli mamy przekonanie o grzechu, to powinniśmy jak najszybciej iść do Pana i się upamiętać, żeby mieć tak zwane czyste konto. Ale są takie rzeczy, o których zapominamy, są rzeczy, o których nie jesteśmy świadomi, są rzeczy, o których na przykład nie chcemy myśleć. Bywają takie historie i to trzeba do tego czasem wracać. Sprawy, które do nas wracają, a my je odpychamy. Tak jak ten czasem jest w kreskówkach taki budynek, jak ktoś usiłuje ten budynek jakoś tam rozpylić. Czyli nie myśleć o tych rzeczach. To do nas kiedyś wróci. I dlatego jest napisane też w Ewangelii, że to, co w tej chwili szepczemy w alkowach, będzie kiedyś głoszone na dachach. Czyli wszystko zostanie ujawnione. I to dlatego właśnie między innymi dobrze jest robić taki rachunek sumienia, jak to się mówi. Jeżeli Pan nam przypomina cokolwiek, to jak najszybciej zrobić z tym porządek. Podsumowując, jest pytanie, czy jesteśmy wonnością Chrystusową, czy jesteśmy na tyle przeniknięci Panem na co dzień, że ta wonność w nas jest. Czy inni, ci, którzy mówią, słyszą nas, ci, którym mówimy o Panu, czy faktycznie jest to dla nich wonność ku życiu, jeżeli są zainteresowani, jeżeli mają takie pragnienie w sercu, a z drugiej strony ci, którzy są zdecydowanymi przeciwnikami, będą to odczuwać. To też jest pewien test. Bardzo się i często zdarza, że ludzie, którzy na przykład są satanistami albo mają jakieś takie inne okultystyczne zainteresowania, jak rozmawiają z wierzącym człowiekiem, to bardzo źle reagują. Bo to jest po prostu duchowe starcie, spięcie. Następna rzecz to jest to, że to światło, które jest zbawionym, odrodzonym człowieku, jest włożone do naczynia, które jest gliniane, nietrwałe, które się starzeje. I to wszystko jest dlatego, żebyśmy zobaczyli, że moc, która wszystko przewyższa i która została włożona w takie kruche naczynie, nie jest w nas. Żebyśmy wiedzieli, że Boża moc w słabościach ludzkich się doskonali, a nie w ludzkiej mocy. I żeby sobie nikt nie pomyślał, że będzie się mógł szczycić na przykład ze swoich objawień, tak jak Paweł, który zrozumiał lekcję od Boga. No i kolejna sprawa to jest to, że namiot, w którym jesteśmy, on się starzeje, natomiast wewnętrzny człowiek, on się odnawia. I że to jest normalne, że Bóg nam też daje taką nadzieję, że to, co jest w nas w środku, wewnątrz, będzie młode, to, co jest wieczne, a jest tylko opakowane w coś, co po prostu zniszczeje, co się rozpadnie, co jest prochem. Ale kiedyś dostaniemy ciała, które będą wieczne. I te ciała, jak to się, można powiedzieć, będą dopasowane do tego, co jest w środku. I wtedy już nic nie będzie żadnego problemu dotyczącego właśnie starości, boleści, bólu. I wreszcie, jeżeli chcemy tak, żeby tak się stało, to musimy zostać znalezieni, przyobleczeni. To znaczy, w momencie, kiedy Pan przyjdzie po Kościół, albo kiedy przyjdzie po nas, indywidualnie, bo my sobie bardzo często chętnie mówimy o pochwyceniu Kościoła, ale przecież każdy z nas może dzisiaj nie dożyć wieczora. Więc Pan może po prostu, każdy z nas może przyjść po prostu do Pana jutro, dzisiaj. I wtedy powinniśmy być znalezieni, przyobleczeni. To znaczy, pańscy, z tym światłem w środku, i wtedy mamy obiecane zmartwychwstanie wierzących i wieczne życie z Bogiem. Dlatego powinniśmy być pełni ufności, bo Bóg to wszystko czyni w nas, dał nam rękojmię w postaci Ducha, który przekonuje nas, mówi do naszego ducha, zaświadcza, że jesteśmy Bożymi dziećmi, i też powinniśmy się Bogu podobać, bo to jest dobre i to przypomina nam o tym, że każdy odbierze zapłatę za swoje uczynki, dobre czy złe, wykonane w ciele przed Trybunałem Chrystusowym, o ile został zbawiony, albo na sądzie ostatecznym, o ile umarł potępiony. Tylko że zapłata za uczynki na sądzie ostatecznym będzie się wiązała niestety z wiecznym oddaleniem od Boga, bo kara to jest jedna rzecz, sprawiedliwa, proporcjonalna do tego, jak człowiek żył, to jest jedna rzecz, a sam fakt oddzielenia wiecznego od Boga to jest druga rzecz. I dlatego z jednej strony jest kara proporcjonalna, z drugiej strony jest sam fakt jeziora ognistego. Tak samo jak z drugiej strony, nad kreską, jak to mówią brydżyści, jest to, że człowiek jest z Bogiem na zawsze, dlatego że przyjął propozycję, a z drugiej strony ma nagrodę, dlatego że żył tak, jak żył, czyli za to, co czynił dobrze. I obyśmy się tam wszyscy spotkali nad kreską. Amen.